Wszyscy pewnie wiedzą, że to jest taki szkic przybytku mojżeszowego. Tak orientacyjnie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Gdybym miał dzisiaj tak jakby zatytułować to, o czym będziemy mówić, to użyłbym chyba takiego tytułu, jak wspaniałymi darami obdarował nas Bóg. Jak cudowną łaskę nam okazał. Będziemy czytać z listu do Hebrajczyków różne fragmenty, głównie z 8 i z 9 rozdziału. Bez jakiegoś takiego szczegółowego skupiania się na nich, żeby zobaczyć właśnie, jak cudownymi darami zostaliśmy obdarowani w Chrystusie Jezusie. List do Hebrajczyków został na pewno napisany do wierzących czy Żydów. I autor, ten, który pisał, używał bardzo wielu odniesień do Starego Testamentu. Pomaga nam to też zrozumieć, jak mamy traktować to, co jest zapisane w Starym Testamencie. Te Stare Przymierze, porządek Starego Przymierza, który według listu do Hebrajczyków jest cieniem, obrazem czy też symbolem zapowiadającym to, co miało nastać jako rzeczywistość w Jezusie Chrystusie. Zaczynając list, autor od razu mówi o tożsamości Jezusa Chrystusa. Jest to dla nas chyba też, tak jak i dla wierzących Żydów, czy też dla wszystkich wierzących, sprawa kluczowa. Kim jest ten, w kogo wierzymy? Bo wszystko inne zależy właśnie od tego, kim on jest. Jeżeli nie jest tym, za kogo się podawał, jeżeli nie był tym, za kogo podaje jego pismo, to cała nasza wiara i wszystkie błogosławieństwa są urojeni. Dlatego tak istotna jest tożsamość tego, w kogo wierzymy. Jezusa Chrystusa. I autor przedstawia go od samego początku jako najpierw wyższego od aniołów, następnie wyższego od jakiegokolwiek człowieka, którego moglibyśmy darzyć autorytetem w sprawach wiary. Wyższego od Mojżesza, wyższego od Arona, od którego pochodzi urząd arcykapłana, to znaczy od którego wybierani byli wszyscy arcykapłani. Każdy arcykapłan musiał być w prostej linii potomkiem Arona. Jezus Chrystus też jest wyższy od Melchizedeka, a wszystko to, co jest z Nim związane, jest lepsze, jest wyższe niż to, co zapowiada, niż te wszystkie rzeczy, które go zapowiadały. Stare Przymierze, według tego, co czytamy w 9 rozdziale, dane było tylko na czas określony. Do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Do czasu odnowienia rzeczy. Bóg, który wybrał naród Izraela, postanowił zamieszkać pośród tego ludu. I żeby móc zamieszkać, nadał właśnie ten porządek, który nazywamy Starym Przymierzem. Kazał zbudować przybytek. Jest to jedyna budowla sakralna, która została zbudowana z bezpośredniego nakazu Boga. Wszystkie inne są pomysłami ludzkimi. Przybytek mojżeszowy został zbudowany, ponieważ Bóg nakazał go zbudować i też ukazał Mojżeszowi dokładny wzór, według którego ma ten przybytek zbudować. I wyglądał on właśnie w ten sposób. Gdy został zbudowany, to Bóg zamieszkał, jego obecność zamieszkała w tym miejscu, które jest zwane miejscem najświętszym. Do tego jeszcze będziemy wracać. Ale jak będziemy rozważać to, co jest zapisane w 9 rozdziale. Jednak zanim zaczniemy, to przeczytamy sobie najpierw fragment z 8 rozdziału od 7 do 13 wersetu. Żebyśmy mogli już na początku zobaczyć, co Bóg obiecał, zapowiadając nowe przymierze. 8 rozdział listu do Hebrajczyków od 7 wersetu. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braku, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, mówi: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Po pierwsze, to, co tutaj widzimy, to Bóg, gdy zapowiada nowe przymierze, to mówi, że to nie będzie takie jak stare. Nie będzie takie. A czym ono się odróżni? Stare przymierze, gdy zostało zawarte na Synaju, Mojżesz otrzymał wszystkie słowa przymierza. Wszystkie nakazy i zakazy przekazał je ludowi. Lud zgodził się wypełniać je. Następnie zostały zabite ofiary i przymierze zostało ratyfikowane. Od tego momentu wszyscy byli zobowiązani wypełniać wszystko to, co było zapisane w Księdze Prawa. I posłuszeństwo nakazom i zakazom, wypełnianie prawa miało tą obietnicę, że będzie przynosiło błogosławieństwo. Tak jak jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, może zajrzymy, zaraz odnajdę. W 5 Mojżeszowej, w 28 rozdziale, od 1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. I tak dalej. Jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego i pilnie będziesz wypełniał wszystkie Jego przykazania. To był warunek błogosławieństwa. Trzeba było wypełniać wszystkie przykazania. Natomiast w 27 rozdziale jest mowa o przekleństwie. I gdy mowa jest o przekleństwie, to od 15 wersetu jest mowa tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub lamą i tak dalej. Wystarczyło złamać tylko jedno przykazanie, żeby być przeklętym. Nie trzeba było łamać wszystkich. Każde złamanie przykazania skutkowało przekleństwem. A więc to przymierze było warunkowe. Były pewne warunki do wypełnienia dla ludzi, a Bóg w zamian za to obiecywał za posłuszeństwo błogosławieństwo. W zamian znowu za nieposłuszeństwo należała się kara. Nowe przymierze jest inne, nie takie. Wracamy do 8 rozdziału. Ponieważ szybko się okazało, że Izrael nie potrafi wytrwać w posłuszeństwie. Bardzo szybko. Ledwie zostały nadane przykazania, a oni już je złamali. Zrobili sobie cielce. I nieustannie po tym, jak już wyrazili zgodę na wypełnianie wszystkiego, co usłyszeli od Boga przekazanego przez Mojżesza, nieustannie łamali to przymierze. Nowe przymierze zapowiedziane jest w ten sposób. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po pierwsze, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nie ma żadnych warunków wstępnych. Nie ma nic do spełnienia przez człowieka. Wszystkie warunki tego przymierza Bóg bierze na siebie. Jest to przymierze jednostronne. Bóg obiecuje, że każdemu, kto jest w tym przymierzu, włoży swoje prawa w umysły i wypisze na sercach. Czyli zadziała wewnątrz, odrodzi go. Będzie mu Bogiem, a on będzie mu ludem. Czyli będzie jego człowiekiem. Będą się znać bezpośrednio. Bez względu na to, czy ten człowiek wykazał się jakimś posłuszeństwem, czy ma jakąś dojrzałość, czy coś osiągnął, nie ma żadnego warunku. Od razu na początku Bóg obiecuje, że będzie mu Bogiem, a on będzie jego człowiekiem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego. Każdy, kto jest w ludzie, członkiem ludu Nowego Przymierza, będzie osobiście znał się z Bogiem. Nie będzie żadnych dodatkowych pośredników. Każdy będzie osobiście znał się z Bogiem. A na koniec dodaję: gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Nie czekając na to, co pokaże ten, który wchodzi w to przymierze, Bóg obiecuje, że będzie łaskawy na jego nieprawości, a grzechów ich jego nie wspomni nigdy więcej. Taki jest punkt startowy każdego, kto jest w nowym przymierzu. A nowe przymierze jest takim przeciwieństwem starego, tego, które się przedawnia i starzeje i jest bliskie zaniku. A więc to jest przymierze niestarzejące się i nieprzedawniające. Tym Bóg nas łaskawie w Chrystusie obdarował. Jako taki pakiet startowy. Dar na początek. Przemienił nas wewnątrz, działa w naszym życiu jako nasz Bóg i obiecuje, że grzechów naszych nie wspomni nigdy więcej i będzie łaskawy na nasze nieprawości. Tak jak Paweł mówi na początku 8 rozdziału listu do Rzymian. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. To jest punkt startowy. I teraz jeszcze, żeby tak jakby pełni to wszystko zobaczyć, przyjrzymy się temu, co mówi 9 rozdział. Podzielimy go na pewne sekcje i zobaczymy o tym, co mówi nam rozdział 9. Od 1 do 10 wersetu przeczytamy. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmu i napoju i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Tak jak mówiłem, ten przybytek został zbudowany na polecenie Boga i Bóg kazał zbudować go według dokładnego wzoru, tak jak zostało to ukazane Mojżeszowi na górze. I tak został on zbudowany. Był dziedziniec, na którym był ołtarz całopale, przed bramą, która była ze wschodniej strony, umywalnia, i następnie był ten właściwy przybytek podzielony na dwa miejsca. Miejsce święte i miejsce najświętsze. W miejscu najświętszym, czy też świętym świętych, zwanym też drugim przybytkiem, w przeciwieństwie do tego, który był zwany pierwszym, znajdowała się Arka Przymierza, tak jak czytaliśmy. Przybytek poza tym był obóz, w którym przebywał lud. I pierwszą rzecz, którą tutaj możemy zobaczyć, po tym jak to jest skonstruowane, to, że ludzie są trzymani na dystans. Nie wolno im wchodzić nawet tutaj. Mogą wejść tylko na dziedziniec z ofiarami. Do miejsca świętego mogą wejść tylko kapłani. A bezpośrednią obecność Boga do miejsca świętego świętych mógł wejść tylko arcykapłan, tylko raz w roku i na krótko. I musiał być. Nie wolno było mu tam pozostać. Nie wolno mu było też nikogo tam wprowadzić. Tak jak czytaliśmy, przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni, czyli do obecności Bożej, nie była jeszcze objawiona. Nie była jeszcze odkryta. To nie znaczy, że jej nie było. Ona była. Tylko nie była jeszcze objawiona. Dopóki stoi ten przybytek oddzielony zasłoną od miejsca najświętszego. Taka była służba Starego Przymierza. I teraz dalej, od 11 wersetu do 12, autor mówi o służbie Nowego Przymierza. O służbie, którą sprawuje Jezus Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszłych. Czytamy tak. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. arcykapłan Nowego Przymierza nie służy tej świątyni, w tym przybytku, który został zbudowany na polecenie Boga, ale tu, w tym stworzonym świecie, żeby obrazowo zapowiadał to, co dokona się w Chrystusie Jezusie, który wszedł do samego nieba, do świątyni w niebie, w bezpośrednią obecność Bożą. Nie wszedł do przybytku, który symbolizował niebo, ale do samego nieba. I nie złożył i nie przed krwią kozłów i cielców, które były nakazane przez prawo jako ofiary, ale wszedł tam z krwią własną, dokonawszy wiecznego odkupienia. I tak jak jest powiedziane, wszedł raz na zawsze. Nie tak jak arcykapłan Starego Przymierza, który wchodził na chwilę, żeby dokonać pojednania w tym jednym określonym dniu zwanym Świętem Pojednania, ale wszedł na zawsze, raz na zawsze dokonawszy wiecznego pojednania. Dla każdego, kto jest Jego, kto całą swoją ufność położył w Chrystusie. Dalej czytamy tak, od 13 do 14 wersetu. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To, co było nakazane w Starym Przymierzu, działało. Te ofiary, które były nakazane, te wszystkie przepisy, które dotyczyły oczyszczania, obmywań, one działały. I ludzie mogli służyć Bogu w pewnej odległości, ale mogli. I Bóg mógł pomiędzy nimi przebywać, oddzielony, ale przebywał pomiędzy swoim ludem. Jednak nikt z nich w bezpośrednią obecność Bożą wejść na podstawie tamtych ofiar nie miał. I dlatego powiedziane jest tak, o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści sumienie nasze. W 9 wersecie czytaliśmy o ofiarach Starego Testamentu tak. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Tu jest powiedziane, że krew Chrystusa oczyści sumienie nasze. W tym 9 wersecie jest to samo sformułowanie, że tamte ofiary nie mogły doprowadzić do doskonałości pełniących służbę co do sumienia. Wręcz przeciwnie. Tak jak czytamy w 10 rozdziale, to te ofiary zamiast gładzić grzech, to przypominały. One miały raczej przypominać temu, który przychodził z ofiarą, że jest grzesznikiem, że jest winien złamania przykazań. I o ileż bardziej takie cudowne dla nas jest właśnie to stwierdzenie. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O czym tu jest mowa? W 11, 12 wersecie pytaliśmy o arcykapłanie i jego posłudze. Natomiast w tych wersetach czytamy o skuteczności jego ofiary. Ofiary Starego Testamentu, jakkolwiek były nakazane, to one tylko wskazywały na to, co miało się wydarzyć. One same z siebie nie dokonywały odkupienia grzechów, nie oczyszczały sumienia, ale wskazywały na tą jedną, doskonałą ofiarę, która dokona wiecznego odkupienia i oczyści nasze sumienie od obciążenia winą za popełnione grzechy, żebyśmy mogli służyć Bogu żywemu, nie oddzieleni od Niego przez zbudowane zasłony, ale żyjąc w bezpośredniej obecności Bożej. Tak jak zapowiadał w Starym Testamencie, gdy mówił o Nowym Przymierzu. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Żywa relacja, nie rozdzielona żadną zasłoną. Chrystus ofiarował samego siebie bez skazy. Tak jak czytaliśmy w innych fragmentach Pisma, w Nim grzechu nie znaleziono. W Nim nie było żadnej skazy. To był jedyny człowiek na ziemi, który przeżył sprawiedliwe życie. I to sprawiedliwe życie złożył w ofierze za nas. Za nasze grzechy, żeby oczyścić nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Martwe uczynki mogą nas doprowadzić jedynie w pobliże tutaj, bo jako poganom nie wolno było nam było tam nawet wejść. I Żydzi, którzy spełniali te wszystkie rytuały i nakazy Starego Przymierza, też mogli dojść tylko do dziedzińca. W bezpośrednią obecność Bożą dojść nie mógł. Ale mi się włączył. No cóż, chyba mam kończyć.
Znak sygnał.
Teraz przeczytamy od 15 do 22 wersetu i dlatego jest on pośred...
Cześć.
Dokładnie. I dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza. Ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządza. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządza. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Tak jak wcześniej czytaliśmy o Chrystusie jako arcykapłanie, który pełni służbę w niebie, a nie na ziemi i złożył ofiarę, która ma doskonałą skuteczność, żeby oczyścić tych wszystkich, którzy przez Niego do Boga przychodzą, to teraz czytamy o konieczności tej śmierci. Ta śmierć musiała nastąpić, żeby to wszystko, co Bóg obiecał jako nowe przymierze, mogło być ratyfikowane, mogło objąć swoimi błogosławieństwami tych wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Mowa jest też tu o tym, że jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. A więc ci Żydzi, którzy w czasach starego przymierza przychodzili tutaj, żeby składać ofiary według nakazu zakonu, czynili to z wiarą. Ich przestępstwa zostały odkupione w Chrystusie. Nie przez te ofiary, które składali, ale przez te ofiary wyznawali, że są grzeszni i potrzebują odkupienia. A wszyscy, którzy są powołani, otrzymują obiecane dziedzictwo wieczne. I oni, i my, bo powołani są ci, którzy wierzą. Nie ci, którzy słyszą, nie ci, którzy zgadzają się ze Słowem Bożym, ale ci, którzy wierzą. Tak jak czytamy później, bez wiary Bogu podobać się nie można. W tych wersetach dalszych jest mowa o testamencie. Może tu powstać jakiś zamęt, ale w tekście greckim użyte jest jedno słowo, które oznacza i przymierze, i testament. I jedno, i drugie wymagało tego, żeby nastąpiła śmierć tego, który go sporządził. I przymierze było pieczętowane śmiercią ofiary, i testament nabiera mocy, gdy ten, który go sporządził, umrze. Bo wcześniej nie działał. Dlatego śmierć pośrednika nowego dlatego śmierć Chrystusa po prostu musiała nastąpić, żeby te wszystkie obiecane w nowym przymierzu błogosławieństwa mogły dotrzeć do tych, którzy są powołani. Tak jak czytaliśmy w zapowiedzi, Bóg obiecał błogosławić w ten sposób, że będzie działał w człowieku, będzie działał w jego życiu. Da mu się poznać w sposób osobisty i będzie łaskawy na jego nieprawości. A grzechów jego nie wspomni nigdy więcej. Pierwsze przymierze zostało ratyfikowane też w ten sposób. Gdy Mojżesz odczytał wszystkie słowa przymierza, lud odpowiedział, mówiąc: wypełnimy wszystko. Wtedy Mojżesz wziął krew ofiar, które zostały złożone, i pokropił przybytek, wszystkie naczynia, cały lud i księgę przymierza. Od 23 do 26 wersetu czytamy tak. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan chodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. W tym fragmencie mamy mowę o tym, że ta ofiara jest ostateczna, nie dająca się powtórzyć. Jest doskonała i nie można jej w żaden sposób ani niczego jakiegoś braku zarzucić, ani też nie można jej powtórzyć. Jak czytaliśmy, odbicia rzeczy niebieskich były, czyli ten przybytek był oczyszczany krwią kozłów i cielców. Jednak to, co jest prawdziwym obrazem tego przybytku, czyli same niebo, zostało oczyszczone krwią doskonałej ofiary, która została złożona raz na zawsze. Nie da się jej powtórzyć i nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest to ofiara doskonała, złożona przez doskonałego arcykapłana i sama ofiara była doskonała. Sprawiedliwy Syn Boży złożył siebie samego jako ofiarę przebłagalną za nas. I On wszedł do samego nieba w naszym imieniu. Tu jest napisane, że wszedł do nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Bożym. To jest prawda. To jest Jego służba. Jednak w tym wersecie jest bardziej napisane coś w ten sposób, że On stanął przed obliczem Boga w naszym imieniu. Wszedł tam w naszym imieniu. W imieniu tych wszystkich, którzy swoją pełną ufność położyli w Nim. Dlatego na koniec możemy przeczytać tak. 27 i 28 werset. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tak jak mówiłem to już wcześniej, Bóg sądzi człowieka w ten sposób. Człowiek przeżywa całe życie od urodzenia aż do śmierci, robiąc różne rzeczy, umiera i staje na sądzie. Całe jego życie jest poddane sądowi. I ten sąd Chrystus wziął na siebie. Dlatego możemy z ufnością oczekiwać, że drugi raz on przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu. Nam, którzy go oczekujemy. W 10 rozdziale autor mówi te rzeczy, które mówił wcześniej. Mówi jednak je z troszkę innej, w innej perspektywie. Mówiąc o nich, mówi bardziej już o nas jako wyznawcach. O nas jako wierzących. Dlatego też mówi tak. Jest w 4 wersecie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew kozłów, wołów i kozłów mogła gładzić grzech. A potem mówi: oto przychodzę. Jest to cytat ze Starego Testamentu, który zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa, który tak jakby sam mówi, po co przychodzi. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. I mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak jak czytaliśmy, ta ofiara jest doskonała. Arcykapłan jest doskonały. Złożył tą ofiarę, ofiarował siebie w sam niebie. Wniósł swoją krew do samego nieba. Ofiara jest ostateczna. Nie można jej powtórzyć. Jest nawet czymś niewyobrażalnym. Gdybyśmy chcieli pomyśleć przez chwilę, że ta ofiara jest niewystarczająca, to Chrystus, żeby kogokolwiek zbawić, od początku świata musiałby się rodzić, żyć doskonałe życie i umierać. I na końcu mogłoby się okazać, że nie zbawił nikogo. Ale to jest niemożliwe. Ta ofiara jest doskonała i ostateczna. Dlatego możemy o sobie przeczytać, że mocą tej ofiary jesteśmy uświęceni raz na zawsze. A skoro tak się te rzeczy mają, to co mamy robić? Przeczytamy o tym, czy też pomówimy o tym przez chwilę później. Ale najpierw chciałbym przeczytać pewien fragment z 10 rozdziału, który muszę się przyznać, że często powodował pewien niepokój. W liście do Hebrajczyków jest wiele ostrzeżeń, ale to ostrzeżenie tak chyba na mnie największe wrażenie wywierało. To jest fragment od 26 wersetu w 10 rozdziale. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż surowszej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Zanim pomówimy o samym tekście, to może tak ogólnie powiem, że autor odwołuje się w tym fragmencie do wiedzy tych, do których pisze. Powołuje się na obraz z prawa mojżeszowego. Obraz ten mówi o grzechu, który nazywany jest grzechem z podniesioną ręką. Mówiąc w skrócie, to chodzi o popełnianie grzechu, czy też grzeszenie z pewną konkretną intencją. Żeby zrozumieć, o co tu chodzi, to przeczytamy dwa fragmenty z 4 i 5 Księgi Mojżeszowej. Najpierw zajrzymy do 4 Księgi Mojżeszowej i przeczytamy od 22 do 31 wersetu.
Rozdział.
15 rozdział, przepraszam. Ja mam przed sobą, to zapomniałem wiedzieć. 15 rozdział od 22, przepraszam, do 31. A jeżeli nieumyślnie uchybicie i nie spełnicie tych wszystkich przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi, jakiegokolwiek z nich, które Pan wam nakazał przez Mojżesza, od dnia, w którym Pan to nakazał i nadał po wszystkie pokolenia, to jeżeli błąd ten został popełniony przez przeoczenie całego zboru, cały zbór złoży jednego cielca na ofiarę całopalną, woń przyjemną dla Pana, wraz z jego ofiarą z pokarmów i z płynów według prawa, oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. Kapłan dokona przebłagania za cały zbór synów izraelskich i będzie im odpuszczony, gdyż było to tylko przeoczenie. I oni złożyli dar swój na ofiarę ogniową Panu i swoją ofiarę za grzech przynieśli przed Pana za przeoczenie swoje. I będzie odpuszczone całemu zborowi synów izraelskich i cudzoziemcowi przebywającemu wśród was, cały bowiem lud popełnił to przeoczenie. A jeżeli pojedynczy człowiek zgrzeszy przez przeoczenie, to złoży jednoroczną kozę na ofiarę za grzech. Kapłan dokona przebłagania za tego człowieka, który uchybił, popełniając przed Panem grzech przez przeoczenie. Gdy dokona za niego przebłagania, będzie mu odpuszczony. Zarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie. Obowiązuje jednakowe prawo. Lecz człowiek, zarówno tubylec, jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazania Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim. A więc mowa tu jest o pewnego rodzaju grzeszeniu. Gdy przez przeoczenie, tak to jest nazwane, czyli bez tej takiej rozmyślnej intencji ktoś łamał prawo mojżeszowe, to była przewidziana dla niego ofiara. Ale gdy robił to z rozmysłem, w taki sposób, mając taką intencję pogardzenia słowem Pańskim i naruszenia przykazań, to dla niego już ofiary nie było. Żeby to jeszcze lepiej zobaczyć, zajrzymy do 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisany konkretny, taki bardziej konkretny przykład. To jest 17 rozdział od 2 do 7 wersetu. A jeśli znajdzie się pośród was w jednym z twoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzna lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twego, przekraczając jego przymierze, i pójdą i będą służyć innym Bogom i będą im oddawać pokłon, więc słońcu albo księżycowi, albo całemu zastępowi niebieskiemu, co zakazałem, i doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz. A jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram i będziesz kamieniował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania 2 świadków lub 3 świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania 1 świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenisz zło spośród siebie. A więc grzech, czyli to złamanie przymierza z jednoczesnym odrzuceniem Słowa Bożego i szukaniem gdzieś odkupienia gdzie indziej, poza tym, co nakazał Pan, to był grzech z podniesioną ręką. I to jest obraz, który pomoże nam zrozumieć, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków. On mówi tak, bo jeśli otrzymawszy, to jest 10 rozdział, 26 werset, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. A więc jest to tamten obraz jakby zapowiada, czy też ukazuje nam to, że jest to pewien rodzaj popełniania grzechu z pewną intencją, za którą już nie ma ofiary. To znaczy, jeśli ktoś, otrzymawszy poznanie prawdy, czyli poznał Ewangelię, usłyszał o tym, że jest grzesznikiem, który potrzebuje pojednania, usłyszał o Jezusie Chrystusie, który złożył ofiarę, żeby pojednać ludzi z Bogiem, popełnia grzech i odrzuca Ewangelię, to dla niego nie ma już ofiary za grzech. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś szuka odkupienia gdzie indziej, a nie w Chrystusie, to nie znajdzie. Choćby Wszystkie zwierzęta zabił i złożył na ofiarę, to nie odkupi swojego grzechu. I żaden inny sposób nie odkupi jego grzechu. Gdy przyjrzymy się teraz tak bardziej dokładnie temu tekstowi, to ten tekst pomaga nam też jeszcze bardziej zrozumieć, o co tu chodzi. To słowo, które jest przetłumaczone jako rozmyślnie, pierwsze i takie podstawowe znaczenie ma dobrowolnie. Jeżeli ktoś, kto poznał Ewangelię, dobrowolnie grzeszy, czyli grzeszy w taki sposób w zgodzie ze swoim wnętrzem, ze swoją wolą, to dla niego nie ma ofiary za grzech. Jak różna jest to postawa od tego, co mówi o człowieku wierzącym chociażby list do Hebrajczyków, do Rzymian, 7 rozdział, gdzie Paweł mówi tak. Do Rzymian, 7 rozdział. I tam od 18 wersetu możemy przeczytać. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech. Czyli człowiek wierzący nie grzeszy dobrowolnie. Można też nawet jeszcze inaczej to sparafrazować ten werset. Bo jeśli otrzymawszy poznanie, tak jest napisane, prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Tam użyty też jest ten czas, o którym mówi Jacek. Czyli teraźniejszy ciągły, czy też teraźniejszy niedokonany, który mówi o tym, że czynność trwa, nie kończy się. Można ten werset sparafrazować tak. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, dobrowolnie, z rozmysłem trwamy w grzechu, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Czytaliśmy o błogosławieństwach Nowego Przymierza, w których Bóg obiecał nam tak wspaniałe rzeczy, że zajmie się nami w sposób osobisty. Będzie działał w nas, w naszym życiu, będzie obecny, będzie naszym Bogiem, da nam się poznać w sposób osobisty, a jednocześnie będzie łaskawy na nasze nieprawości i grzechów naszych nie wspomni nigdy więcej. A wszystko to jest w Chrystusie Jezusie. Tym, który jest arcykapłanem Nowego Przymierza, Duch Chrystus, który dokonał wiecznego odkupienia przez to, że złożył siebie samego bez skazy, jako ofiarę przed Bogami. Wszedł z krwią tej ofiary do samego nieba, przed Boży tron i nie wyszedł. To znaczy, że ta ofiara została przyjęta. Ewangelia mówi o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pisma i trzeciego dnia zmartwychwstał. A teraz, tak jak mówi list do Hebrajczyków, On zasiadł na prawicy tronu Bożego i oczekuje, aż wszyscy nieprzyjaciele Jego będą złożeni pod nóżkiem Jego stóp. Teraz przeczytamy z 10 rozdziału od 14 do 18. Od 14 do 22 wersetu. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jedną ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To nie jest sprawa tego, jak my to czujemy. To jest kwestia wiary. A żebyśmy mogli doświadczać błogosławieństwa tego i wszystkich błogosławieństw Nowego Przymierza, to powiedziane jest to tak. Poświadcza nam to również Duch Święty. To jest praca Ducha Świętego w nas, żeby przypominać nam to, co Bóg nam obiecał. Obiecał nam, że będzie działał w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu. I dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Ofiara została złożona. Nie musimy składać niczego, żeby Bóg nas zaakceptował. Wręcz przeciwnie. Znając, mając poznanie prawdy o tym, kto złożył i jaką ofiarę złożył, to próba dodania czegokolwiek do tego byłaby świętokradztwem. Dlatego możemy żyć w tym, co jest wcześniej w liście do Hebrajczyków nazwane odpocznieniem. Kto wszedł do odpocznienia, odpoczął od dzieł swoich tak, jak Bóg odpoczął od dnia siódmego. Nie musimy niczego dokonywać, niczego zdobywać. Mamy wszystko. A więc, co dalej robić? Tak jak jest napisane w 19 wersecie i do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Cała nasza wiara opiera się na tym, kim jest Chrystus, czego dokonał. Mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą. Nie taką, jak była ta, która doprowadzała tylko do pewnego miejsca i dalej prowadzić nie może. Ta wprowadza nas do samej świątyni, do miejsca najświętszego. Przed Boży tron jest to droga żywa. Tak jak czytamy w Ewangelii Jana, sam Pan Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest droga, która nigdy nie będzie zamknięta. Jest droga żywa. Tak jak On jest żywy. I tak jak jest powiedziane o Nim, że On żyje i już nie umiera. I stoi i pełni swoją służbę przed Bożym tronem w naszym imieniu. Mamy wstęp przed Boży tron nieustannie. Bez względu na to, co myślimy. To nie jest kwestia naszych odczuć, ale wiary. Mamy też coś więcej. Mamy kapłana wielkiego nad domem Bożym. My jesteśmy tym domem, tak jak mówi Nowy Testament. A mając takiego kapłana nad sobą, możemy pewnie kroczyć przez życie. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. A Duch Święty pracuje w nas, żeby nieustannie przypominać nam to wszystko, co mamy. Niech Was Pan błogosławi i zachowa w swojej dobroci. Nas wszystkich. Thank you.